Szlachetne zdrowie.
10 tysięcy białostoczan ma szansę skorzystać z unikatowego w skali kraju badania stanu zdrowia i wpływu różnorodnych czynników na rozwój chorób przewlekłych. O szczegółach tego badania i oczekiwanych efektach mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie, a gościem programu jest profesor Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz adiunkt Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Kieruje pan nowym zakładem medycyny populacyjnej i prewencji chorób cywilizacyjnych. Korzystając z okazji, zanim powiemy o tym unikatowym przedsięwzięciu badawczym, powiedzmy najpierw, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile mamy chorób cywilizacyjnych, panie profesorze?
Nie wiemy. Choroby cywilizacyjne jest to taka łatka przypięta do szeregu różnych chorób, które są związane ze stylem życia, są związane ze zmianami naszego zachowania, które wynikają z postępu zmian wokół nas, w naszym środowisku. Czy to będą zmiany dotyczące zanieczyszczenia środowiska, zmian naszego stylu życia, mniejszej ruchliwości, innej diety. To wszystko wpływa na nasze zdrowie.
Ale gdybyśmy tak chcieli wymienić niektóre z chorób, te z XXI wieku przynajmniej, bo to jest jakby jednoznaczne określenie. Używa się i cywilizacyjne, i choroby XXI wieku. Chyba te XXI wieku to nawet lepsza nazwa niż cywilizacyjne, tak. Bo tam pewne grupy nie są wykluczane przy okazji.
Tak, tak. Nazwa choroby cywilizacyjne nie jest mile widziana przez WHO, bo imputuje pewne, stygmatyzuje pewne społeczeństwa, które mają mniej tych chorób, jako na niższym poziomie cywilizacyjnym. To nie jest prawdą, bo to jest inny sposób prowadzenia przebiegu cywilizacji. Natomiast mamy szereg grup, najważniejszych grup chorób, które są związane z zmieniającym się światem wokół nas. Są to choroby układu krążenia, są to choroby metaboliczne, przede wszystkim chodzi tu o cukrzycę i zaburzenia gospodarki lipidowej. Są to choroby neurodegeneracyjne oraz przede wszystkim nowotwory. Poza tymi głównymi grupami należy pamiętać o innych chorobach, takich jak choroby układu oddechowego związane z zanieczyszczeniem środowiska, choroby, szereg zmian alergicznych. My nie znamy jeszcze etiologii czy też wpływu wielu czynników na powstawanie tych chorób. I właśnie dlatego musimy je badać.
No i właśnie, na czym polegają te nowoczesne badania? Czy to jest właśnie gdzieś w zaciszu? Czy to jest w oparciu o ogromne skupiska ludzkie? Czy to jest jeszcze jakaś inna metoda? W jaki sposób właśnie wy staracie się dowiedzieć, jak się zmieniają te choroby? Które są już cywilizacyjnymi, a które jeszcze nie? Kiedy i w jakich momentach jedna na drugą może mieć wpływ?
Właśnie, to jest wielkie wyzwanie. W jaki sposób możemy dowiedzieć się, że coś wpływa na chorobę i to coś jest wynikiem, tworem jakby naszym, czy też produktem odpadu naszej cywilizacji. W jaki sposób to powstaje? Aby to zbadać, musimy przebadać duże grupy ludzi żyjących w jednorodnym środowisku. Musimy ocenić ich stan zdrowia. Musimy sprawdzić, jakie czynniki wpływają na nich, jak ich życie zmieniło się z uwagi na zmiany cywilizacyjne. A przede wszystkim kluczowym elementem tego jest ocena w sposób wszechstronny stanu zdrowia. Wszechstronna, czyli nie ograniczająca się do jednego układu, do układu krążenia, układu oddechowego, ale oceniająca cały stan zdrowia człowieka, co umożliwi postrzeganie tego człowieka również z jego stanem zdrowia psychicznego, dobrobytem społecznym, stanem zadowolenia ze stanu zdrowia i swojego życia jako jedności. I to nam ma szansę wskazać, jakie czynniki przyczyniają się do powstawania i dalej rozwoju, postępu, progresji tych chorób.
Ale na to wszystko nie wystarczy jakiś wywiad, sonda czy ankieta, którą się przeprowadza wśród społeczeństwa. Potrzebne są również konkretne badania, diagnozy w wielu przypadkach.
Badanie ma różne aspekty. Lekarze doskonale wiedzą, że mamy badania zarówno podmiotowe, czyli właśnie pytania, pytając osobę badaną o to, jak żyje, jak się czuje, jakie ma dolegliwości, ale też jakie czynniki na nią wpływają, gdzie pracuje, czy jest narażona na hałas, na zanieczyszczenie środowiska, ale również jak śpi, w jakim jest stanie rodzinnym, jak ocenia swoje życie, jak ocenia swoją sprawność fizyczną, czyli mamy to badania, właśnie pytania, które również są formą badania, bardzo istotną, ale również badania fizykalne lub badania czynnościowe, czyli te, które już oceniają czynność poszczególnych układów, poszczególnych narządów i mówią nam o funkcjonowaniu w sposób w miarę możliwości ujednolicony i standaryzowany, czyli taki, który da się porównać pomiędzy wieloma ludźmi.
No a jeżeli byśmy porównali te badania, o których my wiemy jako ludzie, którzy chodzą do lekarza i poddają się różnego rodzaju diagnostyce, z tymi badaniami, które są prowadzone przez właśnie naukowców, żeby sprawdzić, jakie te choroby są, żeby wniknąć dalej, to jaka jest między nimi różnica? Bo jak ja mówię, że mi coś dolega, no to lekarz szuka konkretnej przyczyny i dalej drąży, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie jest właśnie to źródło.
Dokładnie.
A w tym przypadku?
Zacznę od tego przypadku właśnie, kiedy mamy konkretne podejrzenie. Mamy dolegliwości i my wiemy, że przy takich dolegliwościach wykonanie takiego badania ma taką szansę wykrycia przyczyny i dojścia do prawdy. My w momencie badań przesiewowych, badań kohortowych, populacyjnych nie mamy żadnego podejrzenia. My musimy ujednolicić schemat badania tak, aby on w stanie był wykryć jak największą liczbę nieprawidłowości u jak największej liczby osób. W związku z tym nie możemy powiedzieć po takim badaniu na 100%, że nie ma żadnych nieprawidłowości. My możemy powiedzieć, że nie znaleźliśmy żadnych nieprawidłowości. Jeżeli nieprawidłowości znajdziemy, możemy powiedzieć, że należy je dalej diagnozować, ale to jest jakby tylko element. W związku z tym te badania są szersze, ale płytsze, co za tym idzie.
Czyli nie zgłębiacie istoty sprawy już do końca, tylko opisujemy daną grupę społeczną na podstawie ich reprezentatywnych właśnie osobników, których metodą losowania najprawdopodobniej się do takich badań dobiera. Jakie kraje na świecie przodują, jeśli chodzi o prowadzenie tego rodzaju badań?
W Europie tego typu badania toczą się zarówno w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, są badania w Stanach Zjednoczonych. My wzorujemy się i współpracujemy bardzo blisko z ośrodkiem w Greifswaldzie w Niemczech, który od już niemalże 20 lat prowadzi badania kohortowe i bardzo dobrym efektem już mają trzykrotnie zaprosili tą pierwszą populację do siebie, w związku z tym już wiedzą, co się może zdarzyć mniej więcej 15 lat po pierwszym badaniu. Co więcej, te badania były tak innowacyjne i tak ważne, że przed 2 laty stworzono całe badanie w całych Niemczech, prowadzone tak zwane National Cohort, narodowa kohorta, która zbiera osoby do badania z całych Niemiec. I teraz po wstępie takim właśnie lokalnym, to badanie niejako rozprzestrzeniło się na całe Niemcy.
I to myślę, że stąd się wziął chyba pomysł, żeby spróbować to zrobić w Polsce.
Tak. Władze uczelni, które kontaktowały się z Uniwersytetem w Greifswaldzie, były pod wielkim wrażeniem postępu, jaki dokonał ten Uniwersytet Medyczny w ostatnich 15 latach i dzięki temu jak niezwykle się rozwinął. I w związku
z tym, jak to duży jest uniwersytet w porównaniu do innych w Niemczech?
Jest to bardzo mały uniwersytet. Jest to co prawda jeden z najstarszych uniwersytetów w północnych Niemczech. Jest to najstarszy uniwersytet w basenie Morza Bałtyckiego, jeżeli chodzi o uniwersytet, o szkoły medyczne. Natomiast jest to miasto, Greifswald jest miastem 38 czy 50 tysięcy mieszkańców, czyli bardzo niewiele. Wielkim. I ten uniwersytet swoją szansę na swój rozwój, swoją niszę znalazł właśnie w takim wieloczynnikowym, wielokierunkowym badaniu kohortowym, które umożliwiło integrację tego środowiska i pozwoliło na pokazanie, na znalezienie zupełnie nowych czynników sprzyjających występowaniu chorób cywilizacyjnych.
Czyli przetarł drogę, którą wy możecie trochę szybciej pójść niż oni. Nie 15, a może skrócicie ten okres dojścia do efektów już na 5 lat na przykład.
Wiem, że Niemcy przygotowali się do pierwszego badania przez 4 do 5 lat. My liczymy, że w ciągu roku, półtora powinniśmy ruszyć, co już jest kilkukrotnym skróceniem tego czasu. I dzięki bardzo dobrej współpracy, dzięki temu, że mamy zawartą umowę z Uniwersytetem w Greifswaldzie, korzystamy z ich wiedzy, korzystamy z ich doświadczeń, staramy się unikać tych pułapek, w które oni wpadli i dzięki temu nasze badania będą lepsze, będą bardziej wiarygodne. A co jeszcze bardzo istotne, będą porównywalne z badaniami niemieckimi. To znaczy, że nasze wyniki nie tylko powiedzą nam o tym, w jaki sposób, jaki jest stan zdrowia społeczeństwa w Białymstoku, ale również przyczynią się do wiedzy na temat chorób ludzkości, bo będziemy elementem badania międzynarodowego. Poza nami, poza Niemcami, jeszcze są ośrodki, które ruszyły już w Brazylii i nadal kolejne ośrodki do tego badania zgłaszają swój akces.
I to wszystko jest ze sobą związane.
To wszystko będzie opierało się na podobnej metodyce, na podobnych badaniach i te wyniki będą, mam nadzieję, bo takie mamy zapewnienia i takie mamy podpisane umowy, będziemy mogli z tych wyników nawzajem korzystać, dzięki czemu nasze wnioski będą mogły być zweryfikowane również w niezależnych populacjach.
No już jak powiedzieliśmy o tym, jak to się znalazło w Białymstoku, to teraz spróbujemy za chwilę opowiedzieć, jakie będą szczegóły tego badania i na jakim etapie ono już teraz jest.